Ja doszłem w tygodniu Zeta do Tempy i spotkałem też Zeta Franusia, Stanka, więc oni prosili, żeby tutaj braci pozdrowić, to czy nie.
Dziękuję.
Może dzisiaj sobie weźmiemy takie dość, może to na czasie i nie na czasie, słowa Jana Chrzciciela, jakie czytamy w Ewangelii Świętego Mateusza, 12 rozdział, a od 2 do 14 wiersza, gdzie Jan posyła swoich uczniów do naszego Pana z zapytaniem: Tyżeś jest ten, który przyjść ma, czy innego oczekiwać mamy? Dziwne, prawda, to jest takie pytanie tego wielkiego proroka Starego Testamentu, zakończającego wiek żydowski. Przecież to był mąż, który wskazał na naszego Pana. Powiedział: oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. A jednak później, w toku doświadczeń własnych, kiedy znalazł się w więzieniu przez Heroda, za to, że w wyraźny sposób zaznaczył dla tego złego człowieka, że nie godzi się mieć żony bliźniego swego, a szczególnie brata jeszcze swego, za to został wtrącony do więzienia. I dlatego też różne są wersje na ten temat. Jedni, że zwątpił, drudzy, że nie zwątpił, prawda? My musimy patrzeć z punktu takiego, jak Stary Testament te rzeczy widział, bo naród żydowski, a także prorocy, wypowiadając proroctwo, nawet sam Mojżesz, to rzeczy duchowych, co ten zakon, czy to proroctwo zawierało, to nie mógł dokładnie wiedzieć. Zresztą tak apostoł wyraźnie mówi, oni dla nas tym usługiwali. I dlatego my się nie mamy co dziwić, że Jan z takim zapytaniem posłał, prawda, swoich uczniów do naszego Pana. Ale co jest tutaj szczególne? Dzisiaj właśnie podobne stanowisko niektórzy wierzący ludzie zajmują. Przecież proszę brać, my żyjemy w czasie, kiedy 7000 lat rozpoczął swój wiek, już ponad 100 lat. Wiemy o tym z wykładni Słowa Bożego. Nie mówię brata Russella, bo czasami niektórzy to się obrażają, jak słyszę to nazwisko. Ale my uważamy, że to było takie narzędzie Boże. To był sługa specjalnie obrany, żeby dawał pokarm na czas słuszny dla czeladzi pańskiej. I dlatego my uznajemy jego wykładnię jako wykładnię, która jest dla ludu Bożego w okresie laodycyjskim jako podstawa dla wiary. A przecież proszę brać, ani Luther, ani Wycliffe, ani nawet, prawda, Hus czy inni reformatorzy nie wyprowadzili tylu prawd. Kto by nas rozumiał, że Bóg jest jeden jako istota duchowa, niewidzialna, potężna, wszechmocna, pełna miłości, pełna mądrości, że swój plan taki obszerny określił, że dla wykonania jego to posłał swojego Syna. Tego żadne wyznania tak dokładnie, tak naprawdę pięknie nie tłumaczy, jak ta wykładnia podana w tomach, w strażnicach, prawda, w okresie laodycyjskim. Bo dobre zrozumienie prawdy jest konieczne, żeby ktoś się stał członkiem ciała Chrystusowego. Jest powiedziane, że nikt nieprawego łoża nie wejdzie do domu mego, do mego namiotu. Więc jeżeli ktoś fałszywie przyjmuje jakieś pojęcia, automatycznie traci możliwość. A Pan na to dozwolił. Ponieważ tak jak jest pokazane, że olej pomazania spływał na głowę bezpośrednie ciało Arona i dotykał również stóp, które były również bose. I my rozumiemy, że początek wieku Ewangelii i koniec wieku Ewangelii miał się zaznaczyć obfitością działalności, wpływu Ducha Świętego na Kościół. I dlatego widzimy takie zrozumienie Boga jako jedynego, bo wszyscy nauczają, że jest jeden Bóg, ale ma trzy osoby w sobie. A te trzy osoby to tworzą jednego Boga. To jest galimatias głupoty i pojęć takich fałszywych. To jest pogańskie pojęcie, indyjskie. Bo to w Indiach takie pojęcia, a również w Egipcie i w mitologii greckiej takie pojęcie występowało. Natomiast w pojęciu narodu żydowskiego, narodu wybranego, to wyraźnie było powiedziane: pamiętaj, Pan Bóg twój, Pan jeden jest. I właśnie brat Esel w swojej wykładni te rzeczy bardzo dokładnie, bardzo obszernie i naukowy sposób udowodnił. Kto by z nas rozumiał, że człowiek nie ma duszy, tylko jest duszą? To widzimy wykładnia Słowa Bożego. Wszystkie protestanckie wyznania wierzą w tą niedorzeczną naukę demonizmu, którą zaszczepiona została pierwszym naszym rodzicom, że żadnym sposobem śmierci nie pomrzeć. I widzimy dopiero bratosem na zasadzie Słowa Bożego, że karą za grzech jest śmierć, że życie to jest darem Bożym. To nie jest własnością jakoś tam wrodzoną człowieka. Że człowiek jest istotą śmiertelną. I dlatego potrzeba było, żeby Syn Boży zmienił swój stan duchowy i stał się człowiekiem. Stał się równoważną ceną, jaką był Adam. I te rzeczy nam w tej wykładni, bratosy, bardzo wspaniale, pięknie, obszernie, naukowy sposób. Mówię to w naukowy sposób, ponieważ byłem kilka razy wzywany na takie dyskusje. No i ci ludzie powiedzieli, że rzeczywiście nie można się tutaj przyczepić, ponieważ mówicie tak, jakby to było naukowe wszystko. Tacy, którzy w ogóle w taki sposób bezwstydny starali się, prawda, krytykować czy ośmieszać. Ale kiedy właśnie tę wykładnię przedstawiło się w sposób rzetelny, to ci ludzie musieli pochylić głowy. Następna rzecz, proszę bracia. Czy ktoś by rozumiał, że między pierwszym przyjściem a wtórnym przyjściem to jest czas na wybór Kościoła? Tego żadna nauka, ani katolicka, ani prawosławna, ani protestancka nie rozumie tak dokładnie, że to jest powołanie z rodzaju ludzkiego klasy, która będzie oblubienicą barankową. I te rzeczy, prawda, przez tą wykładnię są bardzo dokładnie, bardzo obszernie, bardzo pięknie i rzetelnie przedstawione. Proszę brać, następnie, kto kiedy rozumiał, że które przyjście Pana to miało być największym błogosławieństwem dla rodzaju ludzkiego, dla tej ziemi splugawionej krwią, zbroczonej krwią, na tej ziemi, gdzie tyle nędzy, tyle niesprawiedliwości się dzieje, to właśnie przyjście Chrystusa miało być największym błogosławieństwem. Bo rodzaj ludzki miał właśnie odzyskać swoją godność ludzką, swoje prawa, prawda? I to właśnie w tej wykładni to jest wyraźnie podkreślone, że przyjście wtóre to nie będzie, żeby ukarać, zniszczyć, względnie potępić rodzaj ludzki. Że związek pierwszego przyjścia i drugiego przyjścia jest związkiem jednolitym. Jedne, żeby stał się ofiarą, a drugie, żeby korzyść tej ofiary zastosować na korzyść rodzaju ludzkiego. Mało tego, również w tej wykładni czytamy, że przejście władzy właśnie starego porządku rzeczy, a objęcie przez nowego króla, króla królów i pana panów, to nie będzie takie sobie lekkie przez głosowanie, tylko że będzie w formie ucisku. Ponieważ ludzie przywykli, żeby kosztem bliźniego żyć, żeby nad bliźnim panować, wyzyskiwać go, nawet mordować go, ale żeby na tym swoje szczęście i błogosławieństwo budować. Nagromadziło się wiele rzeczy i dlatego ci ludzie nie będą chcieli dobrowolnie opuścić swoich stanowisk, miejsc, prawda, czy swoich jakichś wywyższonych tytułów. A to wszystko będzie odebrane. Odebrane nie dlatego, żeby w sposób brutalny, bo ta brutalność, ona wyniknie z tego, że ktoś się będzie temu sprzeciwiał. I dlatego stanie się uczestnikiem kary. Dlatego też, proszę braci, byłoby dużo, dużo do mówienia. A również, proszę braci, czy my byśmy tak rozumieli, gdybyśmy właśnie tej prawdy, tej wykładni nie rozumieli, jak nam podane w tomach czy w straży, dlaczego Bóg dozwolił, że przez 6000 lat człowiek był w ciemności. Nie uczył się, nie mógł się uczyć. Uczyć się mogli tylko kapłani początkowo
i książęta, dworzanie królewskie. Później już troszkę możniejsi ludzie. Ale od 1874 roku, kiedy 6000 lat grzechu minęło, a nastaje okres 7000 lat, okazuje się proces wiedzy, umiejętności, nauki staje się w stopniowy sposób, jak widzimy. Staje się przywilejem każdego człowieka. I dlatego, jeżeli dzisiaj, na przykład w naszej Polsce Ludowej, jeżeli ktoś nie skończył szkoły, czy podstawowej, czy średniej, czy wyższej, to może być jego własnym zaniedbaniem. Ktoś może sam zaniedbać, bo możliwość jest tak. A proszę bardzo, przecież to było proroctwo. I właśnie tenże sługa również te rzeczy nam naświetlił. I wiele był rzeczy, było na przykład sam powrót narodu żydowskiego. Proszę bracie, wszyscy ludzie to zawsze mówili, to jest najgorszy naród. To taki Żyd, oszusta, plugawy i tak dalej. A przypatrzmy się, właśnie ten brat, brat Rosel, to w swoich dziełach wyraźnie podkreślił, że stanowisko narodu żydowskiego i karanie narodu żydowskiego jest w Piśmie Świętym zaznaczone jako kara za niepoznanie czasu swego nawiedzenia, za nieprzyjęcie Mesjasza. Ale ten naród, kiedy skończy swoje karanie, to w ten czas będzie znowu przywrócony do pierwotnego stanu przywileju jako przodujący naród wśród wszystkich narodów. I dlatego właśnie ten brat w swoich dziełach te rzeczy nakreślił. Nawet jeden z księży, nazywał się Ufniarski, to napisał książkę na ten temat. Badacze to mówią, że mówi, Żydzi otrzymają swoje państwo. Żydzi będą sławnym narodem. I ośmiał tę naukę. Ale proszę braci, okazuje się, on zmarł już. Nie, wydaje się, że nawet jeszcze za życia jego stało się faktem, że naród żydowski wśród innych narodów zajął równorzędne stanowisko. Otrzymał swoje państwo, pomimo, że parę lat przed tym to w okrutny sposób był mordowany, niszczony, deptany, plugawiony, prawda? A więc proszę bracie, dlatego my uznajemy, że taka działalność sługi wiernego, to ona była przez naszego Pana podkreślona. I my właśnie na podstawie tego słowa, to te rzeczy duchowe, one się stały dla nas faktem. My możemy z tego korzystać. A święty Jan Chrzciciel, to proszę bracie, przecież on się znalazł za prawdę, za to, że głosił pokutę narodu żydowskiemu, to się znalazł w trudnej sytuacji. Ale proszę bracie, co jest ciekawe u niego? On nie tak robi, jak niektórzy robią u badaczy. Szukając sobie różnych pośredników, różnych właśnie doradców czy nauczycieli, którzy zamiast badać, tak jak tutaj Pan Jezus, to odesłał go, idźcie, powiedzcie Janowi co? Że ślepi widzą, głusi słyszą, chorzy mają uzdrowienie, a ubogim opowiadana jest Ewangelia. Czyli Pan Jezus powiedział zgodnie z tym, co prorok Izajasz powiada w 8 rozdziale, że do zakonu raczej i co? Do świadectwa. Idź, mówi, idź do zakonu. Pan Jezus odesłał go do proroków, do zakonu, żeby właśnie zwrócić uwagę. I proszę braci, gdyby dzisiaj braci, którzy się spotkali z obecną prawdą i która ta prawda właśnie stała się dla nich zgorszeniem, gdyby wzięli dokładnie, przebadali tak, jak Pan Jezus zalecił Janowi, to bracia by na pewno z tego odnieśli korzyść. Jan już widocznie wszystko sobie przeanalizował i zobaczył, że to jest właśnie ten, o którym on powiedział, że to jest baranek Boży, który gładzi grzechy świata. On sobie to wszystko w umyśle przerównał i powiedział tak, to jest ten Mesjasz. Dla niego wystarczył. I proszę bracie, jest smutne, jeżeli dzisiaj ktoś idzie i słucha doradców, krytyki, prawda, ludzi takich, którzy nie rozumieją czasami sensu duchowego. Ale najlepiej to tak, potępić wszystko i wyśmiać, prawda, i poniżyć. Dlatego ja spotkałem się właśnie z takimi, w dwóch miejscach byłem, i dlatego wziąłem sobie taki temat, żeby braciom przypomnieć, zachęcić, żeby się nie załamywali. Bo proszę braci, spotykam się w jednym miejscu, no i dlaczego nie odwołujeć? Ja mówię, proszę bracie, jak my odwołamy, jeżeli ja wierzę, jak ja odwołam to? Jeżeli ja badam, analizuję te same rzeczy już 10 lat i ja nie znajduję w tym błędu. A wy mi każecie odwoływać, dlatego że wam się to nie podoba? Wy zobaczcie na swoje postępowanie, żeście postąpili. I dopiero zobaczycie, że nie jesteście w porządku. A jeżeli prawdy na czasie odrzucacie, automatycznie tym samym od Pana będziecie odrzuceni i nie będziecie uprzywilejowani łaską. Drugi również pyta się brat, no jak jeszcze długo wierzycie tak? Ja mówię, tak, no przecież, no coś będę mówię, co ja będę odrzucał coś, jeżeli ja widzę, że to jest prawdziwe. To mam, mówię, setki argumentów biblijnych. A zarazem wykładnia, ta sama wykładnia okresu laodycyjskiego, ona potwierdza to pojęcie. I dlatego ja nie mogę tego rzucić. I proszę braci, nawet ten jeden z braci to wyrzekł mi tak, no brata, tam kiedyś dyskusja to mi spowodowało, że ja taki dom mam ładny. Ja mówię, to bardzo dobrze. Był ciekawy, jak ja tam brata zachęcam. No. Więc proszę braci, uważam, że i my również powinniśmy pamiętać o tym, że które przyjście, która obecność Pana, to jedna rzecz musi być u każdego, że Pan już więcej nie jest czym? Ciałem. Nie jest człowiekiem. Bo jako człowieka spodziewają się wszystkie wyznania. Od katolicyzmu aż do protestantyzmu. No bo jest taki tekst, który mówi, ujrzy go wszelki, oto idzie w obłokach, i ujrzy go wszelkie oko i ci, którzy go przebodzą. I to ma być argumentem, że nasz Pan w ciele przyjdzie z tymi samymi ranami. A proszę braci, przecież może każdy sobie wziąć pierwszy list Piotra. Trzeci rozdział. Od 18 do 26 rozdziału, do 26 wiersza. Wyraźnie apostoł Piotr mówi, że on na to stał się ciałem, ażeby właśnie ofiarę złożył. Ofiarę złożył. Apostoł Paweł w liście do Koryntian, w drugim liście, a trzeci rozdział i szósty wiersz, od szóstego do siedemnastego i osiemnasty wiersz, to wyraźnie mówi, że Pan już jest duchem. A gdzie duch, tam jest i wolność. Więc jeżeli my mamy takie stwierdzenia, również Pan Jezus sam powiedział, świat mnie więcej nie ogląda. Jeżeli my mamy takie teksty, które wyraźnie nas uczą, że Pan jest jako istota duchowa, chwalebna, nieśmiertelna, bo tak jest powiedziane w liście do Tymoteusza, że on otrzymał nieśmiertelność, to nie może przyjść w cielesnym ciele. Z ranami to by była hańba. Zamiast Bóg go wywyższyć, to dał mu jeszcze pohańbienie. Te rzeczy zostały upamiętnione w boskiej pamięci. Jako tego, który właśnie złożył tą ofiarę. I ona została przyjęta. Obecnie zastosowana na potrzeby i korzyść Kościoła. A przyjdzie czas, kiedy to będzie zastosowane na potrzeby całego rodzaju ludzkiego. I dlatego my się spodziewamy Pana w chwalebnym stanie, którego nie zobaczy żaden człowiek, dopiero przez wydarzenia, a Kościół przez wyrozumienie Słowa Bożego. Kościół przez wyrozumienia. To trzeba pamiętać. Dzisiaj niektórzy bracia to chcą powiedzieć właśnie, że już do tego się zmierzyć, że ujrzy go wszelkie oko. Ale jak? Jeżeli Pan jest duchem, przecież aniołowie są duchami. Szatan jest istotą duchową. Ona jest niewidzialna istota. Ona oddziałuje na umysły człowieka źle. I są dlatego te skutki zła. I dlatego, jeżeli ktoś ma takie pojęcie, prawda, że Pan przyjdzie w ciele, no to siłą rzeczy on tego nie zobaczy. On tego nie zrozumie. Dopiero wydarzenia dla Kościoła, to proroctwa i wydarzenia potwierdzają, że żyjemy właśnie w tym czasie. A wiemy o tym, że które przyjście, tak jak żeśmy na początku zaznaczyli, to ono przede wszystkim ma zniesienie starego porządku rzeczy. Pierwszy świat to Pan Bóg użył potopu, żeby pierwszy świat został zniszczony przez potop i cały porządek i te wszystkie generacje Netflimów zostały unicestwione przez potop. I od tego czasu widzimy, już nie ma pierwszego świata. Natomiast ten nowy świat, który się zaczyna od 74 roku, to jest ten początek wieku tysiąclecia, to proszę zobaczyć, przecież to jest wstęp do przyszłych wieków chwały. bo wiemy o tym, że nasz Pan ma panować 1000 lat. Tak jest powiedziane. I Biblia wyraźnie to podkreśla, że Pan będzie 1000 lat panował. Dlaczego? Dlatego, że On ma zaprowadzić powszechną sprawiedliwość, której nie ma. Gdyby kogoś zapytał się, co to jest sprawiedliwość, to trudno by było wytłumaczyć każdemu. Dla nas. Nie wytłumaczył, bo tego ludzie nie widzą. A Pan ma tą sprawiedliwość zaprowadzić. Pan ma zaprowadzić miłość. Pan ma zaprowadzić wieczny pokój. Pan ma zaprowadzić dobrobyt. A również, że ziemia będzie wydawała swoje urodzaje. Mało tego. Pan ma wzbudzić z grobu wszystek rodzaj ludzki. Fakt, że nie w jeden dzień. I na to wszystko oczekują, prawda? Te wszystkie istoty, które znalazły się w grobie i te, które jeszcze zdążają do grobu. Mało tego, szczególne błogosławieństwo ma spotkać Kościół. Bo Kościół ma z Panem panować. I dlatego, które przyjście Chrystusa, to ono niesie wielkie błogosławieństwo. Wielkie bogactwo łaski. I jeżeli ktoś duchowo te rzeczy rozumie, to nie powinien z wyższego stanu schodzić na dół. Nie powinien. A proszę bracia, obecna prawda, ona jest wyższym poziomem duchowym. Przecież tam mamy takie wspaniałe rzeczy. Obrazy Starego Testamentu przez te prawdy obecne i liczbowanie są tak dokładnie naświetlane. Na co? Na to, żebyśmy mieli te rzeczy utrwalone w naszej umysłowości. Żebyśmy się nie załamywali. Tak jak niektórzy, że bo wszyscy zaczynają... Ja zauważam to, dlatego mówię, proszę braci. Ja zauważam stan serc tych braci. Załamuje się. Bo te długie oczekiwanie jakoby wszystkich, prawdę, osłabia. No tak jest powiedziane. Że długa nadzieja to co robi? Wątpi serce. I proszę braci, to się widzi, to zniechęcenie. I dlatego właśnie, bo oni się spodziewali, my sami się spodziewali innych wydarzeń. Myśmy nawet się spodziewali, że w takiej, prawda, chwale wyjdziemy. Wszyscy będą na nas patrzeć. A jednak ten 10 rozdział i 11 rozdział objawienia świętego Jana, on dla nas wskazał, że te rzeczy prorocze musiały się wypełnić. Ta książeczka, te informacje na czasie miały być dane. To miało być spożyte. Doznawanie goryczy i słodyczy miało właśnie dla ludu Bożego być dane. I jeżeli my tych rzeczy doświadczamy, jeżeli te rzeczy nas spotykają, niektórzy mówią, no ale miało być 3,5 dnia. My teraz rozumiemy, że 3,5 to są cierpienia. I widzimy, że 80 rok, 81, a teraz 88. I dzisiaj zaczynają znowu te rzeczy, to co było w 80 roku, 81, te właśnie czynniki burzące stary porządek rzeczy zaczynają znowu się odzywać. Tak, zaczynają być czynne. I to na pewno do wszystkich będzie przemawiało. Dlatego proszę braci, nie zniechęcajmy się. A zarazem, żebyśmy nasze serca, naszą wiarę nie osłabiali tym. My czekajmy cierpliwie. Bo my widzimy, że te rzeczy się zaczynają stopniowo. Dlatego mamy niedzielę, często, prawda, mamy te widoki zwierzy, żeby obserwować, co się robi, jak się dzieje, czy spełnia się, czy nie spełnia się. Żeby w naszej wierze pozostać wiernymi do końca. Bo tylko ci, co wiarę zachowają do końca, miłość zachowają do końca, to ci będą, prawda, uczestnikami zwycięstwa. A proszę bracie, te doświadczenia muszą przyjść. Ja przeczytam Mannę nawet. Z 9 sierpnia to profesor bardzo ładnie w Mannie mówi tak. Jeżeli światłość, która jest w tobie ciemnością jest, w nawiasach stała się, sama ciemność jaka będzie? Mateusz 6, rozdział 23 wiersz. Żniwo jest czasem przewiewania i przesiewania pszenicy. Czasem oddzielania i od każdego z nas jest wymagane, abyśmy udowodnili, jakim jest nasz charakter. A uczyniwszy wszystko, stójcie. Próba tego czasu żniwa musi być podobna do wieku żydowskiego, czyli żniw obrazowy. Jedną z prób jest krzyż. To też jest bardzo ważna rzecz, bo wiem o tym, że niektórzy też się na tych rzeczach, prawda, zgorszyli. Innym obecność Chrystusa. I ta nauka została, prawda, zachwiana. A także pokora i miłość, proszę braci. I te cechy charakteru również się uwidaczniają. Bo to jest to światło, które oświeca każdego charakter. Tu się nie da rady ukryć. Wszystko to, co było tajne i skryte, to Bóg objawi to. To jest właśnie proces żniwa. Żydzi byli gromieni, ponieważ nie poznali czasu swego nawiedzenia. A proszę bracia, przecież obecna prawda jest dana dla Kościoła, to nie miało być dla świata. Ani dla protestantów, ani dla katolików, ani dla ateistów. Ponieważ oni nie byli zaznajomieni z prawdą. Oni nie znali symboli, oni nie znali figur, typów, obrazów. Oni nie znali prorok. Oni nie znali piękna Ewangelii. A jeżeli ktoś znał, to dla tych właśnie jest ta prawda obecna dana, żeby właśnie zachęcić, pobudzić, żeby dokładnie naświetlić wydarzenie. Dla tych, którzy raz poznali prawdę, a potem popadli w ciemności zewnętrzne, sprawa jest podwójnie szkodliwą. To znaczy ich niewierność. I proszę bracia, przypatrzmy, że taki stan rzeczy również będzie towarzyszyć temu okresowi. Dlatego nie dziwmy się, jeżeli, prawda, są trudności i są doświadczenia. Może źle będą o nas mówić, ale my się nie zrażajmy opinią ludzką. Opinia ludzka niech dla nas nie stanowi żadnego znaczenia. Żebyśmy dobrze czynili. Żebyśmy dobrze wierzyli, tak jak powiedział prorok pański kiedyś do narodu żydowskiego, który był otoczony w mieście. To mówi tak, wieście Panu Bogu waszemu, wieście prorokom Jego, a będziecie bezpieczni, będzie się wam dobrze działo. I my, proszę bracia, mamy taki bogaty zasób prawdy. Tam można badać, czytać, sprawdzać. Każdy ma prawo sprawdzać. Bo to jest ważne, żebyśmy się upewnili, żeby dla nas takie różne rozmowy, o których ja tu wspomniałem i które mnie pobudziło, żeby bracie zachęcić. Żeby się bracia nie zrażali. Bo taki czas przychodzi. Dlatego też apostoł Jan, raczej święty Jan Chrzciciel, to nie dziwmy się, że jeżeli on był w więzieniu, to przecież on znał psalmy. Na przykład 37 psalm. To mówi tak, sprawiedliwi odziedziczą ziemię. A Jan co zrobił? Zamiast ziemi odziedziczy, to co? Więzienie odziedziczy. To było może czasami trudne do przyjęcia. I dla nas może też trudne, jeżeli Pan nam takie doświadczenie daje, żebyśmy właśnie upokorzenie otrzymali. Ale to upokorzenie, ono wyrabia charakter w nas. Wyrabia w nas wiarę, posłuszeństwo, miłość, skruchę, prawda? Skromność. O, te rzeczy. Bo byliśmy może butni. Dalej, proszę bracia, przecież Jan dobrze rozumie, jak 72 psalm mówi, że zakwitnie za dni jego sprawiedliwy. I dzisiaj nam niektórzy zarzucają, proszę bracia, mieliście być, już mówił Pana, to miało być to czy tamto. A my jednak mamy czekać. Ja mówię, to jest 3,5 dnia, to jest te cierpienia, muszą koniecznie każdego dotknąć. Do końca. Jeżeli Pan aż do śmierci krzyżowej był próbowany, to my musimy też czasowo, prawda, być doświadczeni. Czy my się nie załamiemy? To jest ważne. Drugi, przecież Jan na pewno też znał 75 psalm, gdzie mówi, że rogi sprawiedliwych to będą wywyższone, czyli władza, prawda, ich wyższość, ich uznanie, to będzie wywyższone. A przypatrzmy się, że dzisiaj, prawda, my jesteśmy jeszcze z tej strony. Niech to też nas nie zraża. Znowu jak prorok Izajasz mówi 3 rozdział, a 10 wiersz. Powiedzcie sprawiedliwemu, że mu dobrze będzie. No proszę bracia, Jan, kiedy się znalazł w tym więzieniu, tak dobrze miał czy źle? Źle. Przecież takie traktowanie nieludzkie było. Taka zwykła jakaś dziewczyna, prawda, lekkomyślna, to sobie głowę zażyczyła, prawda, Jana Chrzciciela, bo matka tak poradziła. A ty mówisz, powiedzcie sprawiedliwemu, że mu dobrze będzie. A proszę braci, musimy o tym pamiętać, co 45 rozdział Izajasza mówi, że słowo moje, które wypowiedziałem, to co? Nie wróci się próżno. Ono wypełni się tak, jak zostało wypowiedziane. Mówi, ptaków powołam, mówię. Przyprowadzę ptaków i oni to te rzeczy pokonali. Dalej tenże sam prorok 49 rozdział to mówi wyraźnie, a 24 wiersz, że lud sprawiedliwy będzie wybawiony. I to, proszę bracia, naród żydowski właśnie w ten sposób się pomylił. Bo to są rzeczy już panowanie Panu. A pierwsze przyjście to miało być jakie? Cierpienie. zapomnieli, że 53 rozdział proroka Izajasza to wyraźnie mówił o cierpieniach, o poniżeniu. Tego jakoś nie chcieli widzieć. Widzieli właśnie tę rzecz. Dalej 60 rozdział, proszę braci, Izajasza proroka, a 21 wiersz to wyraźnie mówi: sprawiedliwi odziedziczą ziemię. No a wiemy o tym, że są takie psalmy. Psalm jest taki, że któż wejdzie na świętą górę twoją? Kto? Człowiek niewinnych rąk, który się zyskiem brzydzi, który niewinnego nie czyni winnym, który prawda nie czyni nieprawości. To są różne naświetlenia, prawda, co będzie temu właśnie panowaniu Mesjasza towarzyszyć. No a proszę bracie, gdybyśmy tak chcieli zobaczyć te 8 błogosławień z 5 rozdziału Ewangelii świętego Mateusza, jakież tam są piękne rzeczy. I to Pan Jezus powiedział, że to będzie w Jego panowaniu te rzeczy się, prawda, one się uwidocznią. One się staną ciałem, faktem. I my tych rzeczy oczekujemy. Fakt, że jest dla nas to cierpienie, to poniżenie konieczne. Konieczne. Bo inaczej to byśmy nie wykazali naszego stopnia wiary. Stopnia zamiłowania Pana. Czasami byśmy opinię ludzką przyznali, że ona jest większa niż zdanie Pana. Bo to często jest. W Ewangelii świętego Jana jest powiedziane, że wielu uwierzyło weń, ale dlaczego nie przyznawali się? Bo się opinii ludzkiej, faryzeuszy, prawda, różnych nauczonych w piśmie, różne właśnie gawiedzi tej żydowskiej, to się obawiali. I dlatego nie przyjęli Pana. Proszę bracie, również nam zarzucali, że o, żeście zapowiadali, że Babilon upadnie. A przecież mamy wyraźne proroctwo, jak się czyta 47 rozdział proroka Izajasza. Od 1 do 15 wiersza. Prawda. Teraz Jeremiasza 50 i 51 rozdział. A objawienie świętego Jana 18 rozdział. Przecież to wyraźne są proroctwa. A niektórzy się z tego naśmiewają. Ale proszę bracie, Słowo Boże się spełnia. To jest powiedziane takie zdanie przy powieści Salomona, że przed wywyższeniem to co się robi? Pycha występuje. Właśnie, Bóg dozwala, żeby ta pycha systemu babilońskiego, to ona jeszcze bardziej się poniosła, żeby jak będzie strącona, to jest powiedziane, jak kamień młyński wpadnie i więcej już nie powstanie. Ta pycha, to jest właśnie Bóg dozwala. Zobaczcie do czego. Nie ma upokorzenia, nie ma przeproszenia społeczeństwa, świata, że zrobiliśmy zło, błąd. Mało mordowaliśmy tych ludzi za wyznania. Dzisiejsze wszyscy, nawet ci z papieżem na czele, to upominają o prawa człowieka. To jest smutne, proszę bardzo. Ale nikt jakoś nie wspomina o swoich grzechach. Prawda? I dlatego, jeżeli my czytamy, że proroctwo mówi o tym, to proszę bracie, ono się spełni. Przed upadkiem to się pycha wynosi. Ale upadek, jak było większe wywyższenie, to upadek jeszcze będzie większy. Tak jeszcze bardziej groźny. Dalej, proszę bracia, czytamy w proroctwie Zachariasza, 12 rozdział, a od 2 do 10 wiersza to jest powiedziane, że naród żydowski ma poznać Chrystusa. Jest powiedziane, że ujrzą kogo przebodli i będą płakać jak nad jednorodzonym. Zbliża się czas ucisku Jakubowego. I może właśnie ten ucisk ostatni Jakubowy to będzie środkiem, który otworzy oczy na tego, tak jak kiedyś Józefa. Sprzedali, prawda, do Egiptu. Ale nie wiedzieli, że ten Józef to był królem. Zastępca króla to była pierwsza osoba po faraonie, po władcy. I do nich przemawia teraz ich brat. Ale brata nie poznali. Tak samo naród żydowski nie poznaje tą działalność Pana. On jeszcze dzisiaj ma oczy zamknięte na te rzeczy. Ale kiedy rozpozna, kiedy właśnie ten Pan stanie w obronie tego narodu, kiedy te wszystkie hordy Goga Magoga to one wejdą, a Pan tam ukara ich. Właśnie to będzie ostatni ucisk Jakuba. I proszę bracie, w ten czas im się oczy otworzą, to jednak jest ten, którego nasi ojcowie się zaparli, a my ich błąd przez wieki żeśmy podtrzymywali. Dlatego, żeśmy takie cierpienie przenosili przez wieki. Dlatego w ten czas zrozumiał przypowieść o bogaczy i Łazarzu. W ten czas oni zrozumiał swój stan. Tak jak jest pokazane również w tej Marii, w siostrze Aarona i Mojżesza, że ona reprezentuje naród żydowski. gdzie ten grzech jego będzie odjęty i ona wróci do społeczności, prawda, tak jak Maria tam wróciła, to naród żydowski stanie się jednym z największych wyznawców Chrystusa. I to te rzeczy, one są przyznane. Dalej, proszę bracie, 19 rozdział objawienia, to również jest powiedziane, że jej wielkie grono pozna. Ono musi zrozumieć ci bracia, którzy dzisiaj są przeciwni prawdzie. Przeciwnymi, to bardzo ostro przeciwnymi. Przyjdzie czas, kiedy te rzeczy też będą rozpoznane. Oni zrozumią, że jednak to było złe zrozumienie z ich strony, że oni pogardzili prawdę, taką wspaniałą prawdę, taką wyraźną, a jednak pogardzili. I proszę braci, i również oczekujemy to, co mówi objawienie 20 rozdział. To jest to powszechne panowanie naszego Pana. Wzbudzanie z grobów, prawda? My tych rzeczy oczekujemy, prawda? Dlatego ja, kończąc, proszę braci, tych kilka uwag, życzyłbym wszystkim wytrwania. Żebyście się, bracie, nie załamywali, nie zniechęcali. Co będą mówić? Spotkali się kiedyś jakąś dyskusję, to żebyśmy śmiało wyznawali, że wierzymy tak, ponieważ tak Słowo Boże nauczy. Jeżeli właśnie może czasami i źle, nie potrafimy coś wyraźnie powiedzieć. My się z tego nie zrażajmy. Oczekujmy, bo to jest obiecana nagroda dla nas, jeżeli wiernymi pozostaniemy. Pan wierny pozostanie. Dlatego mamy to naświetlenie różnych wydarzeń. Różnych, prawda, tych proroctw, żeby one były nam zrozumiałe, pojętne, prawda, razem, żeby były taką pociechą, pieczęcią, która zabezpieczy nas przed ogólnym takim zanikiem wiary. Dzisiaj to taki ogólny pęd, proszę bardzo. Każdy chce być bogaty, bo dzisiaj łatwo zrobić. Ale bardzo łatwo jest zaniedbać się duchowo. Bardzo łatwo. A jeżeli się zaniedba i zatraci wiarę, to proszę braci, wrócić do wiary jest rzeczą bardzo, a bardzo trudną. Bardzo, a bardzo trudną. Dlatego ja życzę wszystkim wytrwania. Życzę błogosławieństwa Bożego, ażeby Słowo Boże do nas przemawiało. Żywo, prawda? Mocno. Żeby nasza wiara była niechwiejąca się, żebyśmy trwali w tym, a Pan niech nam wszystkim błogosławi, co daj nam Boże. Amen.
Tak jak już wiemy, że przywilejem naszym jest i nawet obowiązkiem naszym jest, żeby mieć zawsze na uwadze Słowo Boże, bo wszędzie Pismo Święte namawia, na przykład słowami Ozeasza proroka w 6 rozdziale i 6 wierszu, czy też w przypowieściach Salomona w 2 rozdziale, jest więcej takich miejsc, skąd wiemy, że obowiązkiem naszym jest, aby słowo, które mamy przywilej dzisiaj posiadać każdy, żeby ono było utrwaloną zasadą naszego życia. Bo tak jak Ozeasz mówi, że miłosierdzia chcę, a nie ofiary, a znajomości Bożej więcej niż całopalenia, to my wiemy, że jeżeli będziemy posiadali znajomość Słowa Bożego, to wtedy i miłosierdzie względem samego Boga, czy Jezusa Chrystusa jako Jego Syna, czy też naszych stosunków między ludźmi i braćmi będą prawidłowo ułożone. Znajomość nam to powie, nauczy nas tego. I dlatego szczególną uwagę należy kłaść na to, tak aby nasza wdzięczność względem Boga była zawsze jak najbardziej prawidłowa, a równocześnie, żeby nasze przygotowanie do nadchodzącego Królestwa Bożego też było odpowiednio rozwinięte. I dlatego nasza znajomość, uważam, powinna się zawsze koncentrować przede wszystkim, w pierwszej kolejności, względem warunków, jakie są nam podyktowane, abyśmy osiągnęli zbawienie, a także i względem tego zbliżającego się Królestwa. Bo dzisiaj nie sposób nie mówić o rzeczach, które są aktualne, które nas powinny radować. Pan Jezus to powiedział tak, że jeżeli się to zacznie dziać, to podnoście głowy wasze. Chodzi o to, żeby nie tracić tej głowy. Bo dzisiaj to nastał prawie taki czas, kiedy wszyscy ludzie drętwieją, boją się tego, co przychodzi, a to tylko dlatego, że nie mają Słowa Bożego utrwalonego. Bo te wszystkie wielkie religie to ludzi pozbawiły tej wielkiej, no, tego przywileju poznania Boga, poznania Jego planu i zamiaru względem człowieka. Dzisiaj patrzy się na wydarzenia z bojaźnią, ze strachem, zamiast tego, żeby się cieszyć, że Królestwo Boże przychodzi. To wielkie religie nie dały ludzkości tego przywileju, obdarły z tego. No i rezultat jest taki, że ludzie tracą głowy, zamiast je podnosić, jak Pan Jezus powiedział. Rodzące się Królestwo Boże to apostoł Paweł przyrównał do rodzenia się człowieka. Że przyrównał tak, że niewiasta, gdy rodzi, to smutek ma. Ale jak już porodzi, to potem, mówi apostoł Paweł, już nie pamięta tego, co musiała z tego powodu przeżyć, dlatego tylko, że się już człowiek narodził. Nieraz to jeszcze bywa tak, że nie może przez kilka dni chodzić, ale nie pamięta tych rzeczy. Już cieszy się dlatego, że ten człowiek nowy się narodził, że jest matką i tak dalej. W niektórych krajach to nawet stosują taką metodę, że przy porodzie to jest mąż w szpitalu. Po prostu w tej chwili to odchodzi się od tej metody, dlatego że zwykle człowiek, który nie jest przygotowany do takiego obserwacji takiej rzeczy, to zamiast pomagać, to utrudnia jeszcze. Znam takie przypadki, gdzie człowiek będąc w szpitalu, to zamiast pomagać, to utrudniał lekarzom, bo on po prostu nie znał tej sprawy, nie zdawał sobie sprawy, że to tak być musi i dlatego jego obecność tam była niepożądana. I dlatego dzisiaj cały świat to jest tak samo w takim położeniu. Zamiast współpracować z Panem, współpracować z Bogiem i no, to zamiast tego to tracą głowy i utrudniają rzecz i robią wszystko, żeby to Królestwo Boże się nie narodziło, nie przyszło. Ale ono mimo wszystko musi się narodzić i narodzić się w bólach. W jednym miejscu to brat Russell to taką hipotezę snuje, że byłoby dobrze, gdyby stał się pod tym względem pewien cud. To znaczy, chociaż zaraz zaznacza, że jest to niemożliwe. Niemożliwe jest, ponieważ ci, którzy rządzą, nie zrezygnują dobrowolnie z tego przywileju rządzenia, a ci, którzy znowuż, bo tam właśnie brat Russell podaje takie myśli, że gdyby ci, którzy rządzą dziś, zrezygnowali dobrowolnie z przywilejów, jakie sobie przywłaszczyli, to wtedy przeszłaby cała sprawa bezboleśnie. Ale to jest rzecz niemożliwa, od razu zaznaczam. Z drugiej strony znowu, gdyby ci, którzy są poddani, czyli rządzeni, stali się nagle takimi, którzy, jak nowe stworzenia, którzy by zrezygnowali z tych ziemskich przywilejów na korzyść rzeczy duchowych, to wtedy również nie byłoby tego bólu. Ale tu z jednej strony ani ta strona, ani ta strona, wiadomo jest, że nie zrezygnuje ze swoich żądań i automatycznie ta sprawa prowadzi do takiego ogólnego, głównego starcia. Bo ani jedno, ani drugie jest dzisiaj niemożliwe, żeby czy ta strona ze swoich żądań zrezygnowała. Jeżeli nam Pan pozwoli, to chciałem dzisiaj omówić jeden z takich dużych okresów czasu, które są częścią planu Bożego. Takie ogniwo, może nie tyle ogniwo, bo to jest wielki okres czasu obejmujący bardzo długi przeciąg. Podobnie jak kiedyś rozmawialiśmy na temat dwójnasobu żydowskiego, dzisiaj miałbym życzenie, jeżeli by Pan pozwolił, omówić pokrótce taki wielki okres czasu, który nazywa się w Piśmie Świętym czasami pogan. Czasy pogan. Jest to bardzo długi okres czasu, obejmujący, no, można powiedzieć, prawie 2520 lat lub więcej, a ściślej rzecz biorąc, jak się przekonamy, to okres ten obejmuje jeszcze dłuższy okres, bo praktycznie rozpoczyna się od zapanowania grzechu na świecie. Ten okres to okres, kiedy ta władza pogan się rozwijała, no i widzimy, jak, co ona dla człowieka przyniosła, no i po co była w ogóle zamierzona. I te dwa okresy, czy to okres wieku tego dwójnasobu żydowskiego, czy okres czasów pogan, to one się na siebie nakładają. To są okresy takie równoległe, ale trzeba zaznaczyć, że nie mają one wspólnego początku, a jeżeli chodzi o koniec, to praktycznie też nie. I takie rzeczy uważam, że dobrze sobie je przypominać, dlatego że nasze umysły to są takie przeciekające, szybko się zapomina. Najlepszy dowód, że nieraz trudności mamy z powtórzeniem ostatnich myśli z badania z poprzedniej niedzieli. Trudno nam czasami jest przypomnieć sobie, jakie były pytania, a jeszcze bardziej, jakie były odpowiedzi. I dlatego te rzeczy dobrze jest sobie przypominać, uważam, że...